Księga Izajasza, rozdział 10. Biada tym, którzy wydają niegodziwe ustawy i podpisują krzywdzące przepisy, aby nie bronić uciśnionych i pozbawiać praw ubogich mojego ludu, aby bogacić się kosztem wdów i zagarniać mienie sierotom. Cóż wy zrobicie w dzień nawiedzenia, kiedy z daleka przyjdzie na was zagłada? Kogo będziecie prosić o pomoc i gdzie zostawicie wasze bogactwa? Pośród jeńców kark przyjdzie wam ugiąć i zginąć wśród pokonanych. Mimo to jego gniew nie ustaje i nadal wzniesiona jest jego ręka. Biada Asyrii, która jest rózgą mego gniewu. W jej rękach znajduje się laska mej zapalczywości. Posyłam ją przeciw bezbożnemu plemieniu, kieruję na lud, który gniew mój wzbudza, aby zebrała łupy i grabiła, aby rzuciła go na zdeptanie, jak uliczne błoto. Lecz ona tak nie myśli, nie takie zamiary żywi w swoim sercu. Pragnieniem jej serca jest niszczyć, w pień wyciąć wiele narodów. Bo mówi sobie, czyż moi wodzowie nie są równi królom? Czyż Kalno nie jest jak Karkemisz, Hamat podobny do Arpadu, a Samaria do Damaszku? Jak moja ręka dosięgła bałwochwalczych królestw, choć miały więcej bożków niż Jeruzalem i Samaria, i jak postąpiłam z Samarią i jej bóstwami, tak uczynię z Jerozolimą i jej posągami. Lecz gdy Pan dopełni swego dzieła nad górą Syjon i Jerozolimą, osądzi króla Asyrii za jego niezmierną pychę i zuchwałą wyniosłość. Mówił bowiem, dokonałem tego mocą mojej ręki i swoją mądrością, gdyż jestem rozumny. Przesunąłem granice narodów i zagarnąłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem jak mocarz. Wyciągnąłem rękę po bogactwa narodów, jak gdybym dłonią sięgał do gniazda. I jak się zbiera zostawione jajka, tak ja całą ziemię wziąłem w posiadanie i nikt nawet nie zatrzepotał skrzydłem, nikt nie otworzył dzioba, aby zakwilić. Czyż chełpi się siekiera wobec drwala? Czyż się wynosi piła nad tracza? Jak gdyby kij chciał bić tego, który go podnosi, a drewniana rózga wywyższać się nad człowieka. Dlatego Pan, Pan zastępów, herlakami uczyni grabieżców, a pod ich pulchnym ciałem jak żar ognia zapłonie gorączka. Światłość Izraela stanie się ogniem, a jego święty płomieniem, który jednego dnia spali i strawi jego osty i ciernie. Bujność jego lasów i gajów zniweczy doszczętnie i będzie jak chory, ciężką niemocą złożony. Pozostałych drzew lasu będzie tak niewiele, że chłopiec będzie mógł je zliczyć. W tym dniu reszta Izraela i ocaleni z domu Jakuba nie będą już więcej polegać na tym, który ich chłoszcze, lecz oprą się wiernie na Panu, świętym Izraela. Reszta powróci, reszta Jakuba nawróci się do Boga mocnego. Choćby twój lud Izraelu był tak liczny jak piasek morski, jedynie reszta z niego powróci. Zagłada jest postanowiona, sprawiedliwość nadchodzi jak powódź. Tak, postanowionej zagłady Pan Bóg zastępów dokona w całym kraju. Dlatego tak mówi Pan Bóg zastępów. Ludu mój, który mieszkasz na Syjonie, nie bój się Asyrii, która rózgą cię chłoszcze i bicz swój na ciebie podnosi w swoim marszu do Egiptu. Bo już niedługo mój gniew się uśmierzy i moja zapalczywość zgubę im zgotuje. Wówczas Pan zastępów zniesie bicz nad nimi, jak wtedy, gdy poraził Madianitów przy skale Oreba i swoją laskę podniesie przeciwko morzu, jak niegdyś nad Egiptem. W tym dniu jego brzemię będzie zdjęte z twoich ramion, a jarzmo zrzucone z twojego karku. Wróg nadciąga od strony Samarii, dociera do Ajat, przechodzi przez Migron, w Mikmas zostawia swój tabor. Przekracza wąwóz, rozbija obóz w Geba, drży Rama, pierzcha Gibea Saula. Wołaj na cały głos Badgallim, nadsłuchuj Laiszo, odpowiedz jej ty Anatot. Umyka w zamęcie Madmena, uciekają mieszkańcy Gebim. Jeszcze dziś jej noga w Nob stanie, ręką swoją grozi górze córki Syjonu, wzgórzu Jeruzalem. Lecz oto Pan, Bóg zastępów, odcina gwałtownie korony drzew. Wysokie wierzchołki już ścięte, wyniosłe już powalone. Gęstwiny lasów trzebi toporem, pada Liban w całej swojej krasie. Kochani, bardzo poetycki obraz zagłady Izraela, czyli tego wszystkiego, co go spotyka wskutek jego grzechów. Kochani, to oczywiście autor się nieustannie posługuje czymś takim jak pomsta Pana, jak zemsta Pana i tak dalej, ale tak jak wam już mówiłem wielokrotnie w różnych księgach, to, co jest nazywane pomstą Pana, jest po prostu skutkiem naszej grzeszności, czyli Bóg ustawił świat tak, żeby grzech nie pozostawał jakby bez swoich skutków. I zobaczcie, jak to jest w ogóle pięknie dopisane, kiedy jest mowa o tym Izraelu jako tym takim nieprzeliczonym piasku i gwiazdach niepoliczonych. Nie? Pamiętacie, że to kiedyś była obietnica. Pan Bóg taką obietnicę składał Abrahamowi, że tak będzie rozmnażał ten lud, tak sprawi, że on będzie tak potężny. Ale jednocześnie, jeżeli my nie idziemy za Panem, tylko idziemy za własnymi grzechami, jeżeli stajemy się mądrzejsi od Boga, zobaczcie, tam były te wszystkie porównania, nie? Czy może siekiera być jakby Panem tego, który rąbie drewno i tak dalej, nie? Czyli narzędzie staje się jakby mądrzejsze, staje się władcze, staje się kimś więcej niż ten, który je stworzył, no to wtedy skutki naszej głupoty na nas spadają. I to błogosławieństwo, które Pan Bóg nam chce dać, odwraca się na przekleństwo. I to nie jest oczywiście zemsta Pana Boga, tylko to jest po prostu nasza niewierność temu, jakby jak dobrze iść przez życie. Że kiedy grzeszymy, kiedy robimy złe rzeczy, to po prostu odwraca się nasz los. Tylko nie bardzo warto, że tak powiem, patrzeć tak na swoje życie, kiedy nam się dzieje coś złego. To nie jest tak, że Pan Bóg się na nas uwziął, tylko to jest skutek czegoś. Zazwyczaj to jest skutek czegoś. Oczywiście to nie zawsze musi być skutek naszego działania. To może być też skutek działania innych ludzi, to jasne. Ale to jest zawsze skutek zła. Nie działoby się zło, gdyby, w sensie nie działoby się nam zło, gdyby tego zła nie było w życiu świata, w życiu naszym, w życiu naszych bliskich. Nie? To jest zawsze skutek tego złego. Im bardziej się do Pana Boga przybliżasz, tym ograniczasz bardziej właśnie działanie tych skutków zła i jednocześnie dostajesz siły, żeby sobie poradzić z tym, co cię spotyka.